Tutaj jest zdjęcie pana taty, duży format.
Tak. No to jest już mój ojciec po 80, pewnie szczupła twarz, takim też dla niego charakterystycznym uśmiechu, elegancko ubrany, bo zawsze tata był z muszką, marynarka wiodełko, koszula w paski niebieskie, uśmiechnięty. O, a
Na
tutaj
tle lotniska.
myślę, że to, co mój tata tworzył przez kilkadziesiąt lat, jest warte opowiedzenia. Tej koncepcji portu lotniczego, która powstała w latach 70., to wtedy się nazywało CPL, czyli Centralny Port Lotniczy. Teraz to zostało zmienione na port komunikacyjny. Lotnisko koło Baranowa. To była jego fascynacja.
Bogusław Jankowski jako pierwszy stworzył koncepcję centralnego portu lotniczego łączącego linie kolei dużych prędkości. Zaproponował lokalizację CPK pomiędzy Warszawą a Łodzią. A co tutaj w tym pudle mamy?
No tu jest cała dokumentacja. Mapy pokazują daty zainteresowania, które były rozwieszone w całym domu. I właśnie cała jego koncepcja polegała na tym, żeby połączyć lotniska z koleją. 15 marca 1978 roku. Tutaj właśnie tata pisał do redakcji Polityki. Super ekspresem do samolotu. Zbliża się dzień, w którym Polska będzie musiała zafundować sobie wielki port lotniczy w rejonie stołecznym, by sprostać rosnącym potrzebom naszych czasów. Położone w granicach miasta Okęcie dusi się od kilku lat. Krótkie pasy startowe nie pozwalają nawet w pełni wykorzystać technicznych właściwości naszych długodystansowych iłów, które do lotów transatlantyckich startują z niepełnymi zbiornikami paliwa i po drodze lądują tylko dla nabrania paliwa. Nowy warszawski port lotniczy ma być zlokalizowany na północ od stolicy, jednak brak dotąd ostatecznych decyzji. Nasze zapóźnienie w rozwoju komunikacji lotniczej mogłoby jednak wyjść nam na dobre, gdybyśmy umieli wykorzystać nadarzającą się szansę zbudowania portu unikalnego w skali światowej. Pisze w roku 78. By zrealizować to marzenie, czyli marzenie właśnie tego takiego unikalnego portu w skali światowej, lotniczego, wystarczy pozornie prosta rzecz. Należy umieścić nowy port lotniczy w miejscu, gdzie planowany jest przebieg centralnej magistrali kolejowej na trasie Katowice-Gdańsk, około 30 km na zachód od Warszawy, i prowadząc centralną magistralę kolejową w wykopie i tunelu pod lotniskiem, możemy założyć stację dokładnie pod głównym budynkiem odprawy pasażerskiej. To jest właśnie ta jego idea, tak? Żeby te połączenia były jak najbardziej sprawne. Proponując lokalizację projektowanego międzynarodowego portu lotniczego dla Warszawy, zgadzam się na zamieszczenie jako listu do redakcji. Z myślą o tym, by udostępnić go całej Polsce. Z poważaniem, Bogusław Jankowski, podpis. Tutaj są właśnie projektowane nawet pasy startowe wymyślone. Właśnie o, tu jest to miasteczko Baranów. To było rozwieszone w całym domu. Jak dobrze pamiętam, było porozwieszane po ścianach. Tu akurat są mapy kolei przede wszystkim. I też takie bardzo szczegółowe, topograficzne mapy rejonu, czyli tego lotniska dokładnie, tak? Żeby przeanalizować te miejsca. Każde tutaj
Dokładniejsze.
pole jest widoczne, każda dróżka polna. Tak. A co tu
I tak
jeszcze,
było
skoro to.
mieszkanie obwieszone właśnie
Tak, to
mapami.
mieszkanie było mapami pod kątem tego portu lotniczego, tak?
To jest dosyć dobrze znana miejscowość, już teraz chyba w całej Polsce, w związku z CPK, Centralnym Portem Komunikacyjnym.
To najnowsze zdjęcia z gminy Baranów. Na tym terenie będzie wybudowany centralny port komunikacyjny.
Ma być tym miejscem, gdzie powstanie terminal, lotnisko, port lotniczy i dworzec kolejowy. Ma objąć obszar około 110 km², czyli większą część naszej gminy i duża część gmin sąsiednich Wiskitki i Tereśnia.
Potencjał jest. Sama Polska jest do tego predestynowana, żeby to tutaj hub był z przyczyn geograficznych. Spółka obecnie zatrudnia mniej więcej 300 pracowników. To jest bardzo małym zatrudnieniem jak na instytucję zarządzającą portfelem inwestycyjnym tej skali.
Pierwsze prace budowlane mają się rozpocząć przed końcem 2023 roku.
Dla nas to znaczy wysiedlenie. W tym obszarze jest również parafia Baranów, czyli ten zabytkowy kościół. No tu brałem ślub 22 lata temu. Tutaj moje dzieci były chrzczone. W tym kościele i moja żona, i jej rodzice, i jej dziadkowie również. Jeśli Baranów, wieś Baranów i cała gmina będzie zajęta przez Centralny Port Komunikacyjny, to wszystko ma zniknąć, ma być zburzone. Około 20 miejscowości.
I taki los nam tu szykujecie? I co wy robicie, żeby do tego nie dopuścimy?
Dowiedzieliśmy się z telewizji. Na początku nie chcieliśmy wierzyć. Niby dlaczego tutaj? To wszystko, co dookoła widzimy, domy, kościół, szkoła z niedawno zbudowanym orlikiem, straż pożarna, urząd gminy, wszystko będzie zniwelowane, zniszczone. Wysiedleń. No, nikt tego terminu oficjalnie nie używa. We wszystkich spotkaniach i w dokumentach jest mowa o wywłaszczeniu. Wywłaszczeniu za odszkodowaniem.
Ja nie mam planu, gdzie mam jeszcze. Nie mam. Nie mam pojęcia zielonego. No gdzie? Na budowę to jestem za stary człowiek, no bo gdzie ja się tam pójdę budować w tym wieku?
Musimy planować i budować w sposób optymalny dla przyszłych pokoleń i dla potrzeb naszego kraju.
Asfalt tu będzie, albo, bo tu nie będzie chyba pasa startowego. Pociągi będą chodziły, my nic nie wiemy.
A kiedy ten dom państwo zbudowali?
W 76.
Pokolenia, bo my tu mieszkamy pokoleniowo. W ogóle sobie nie wyobrażamy. I tu każdy po kolei tak nie wyobraża sobie tej przeprowadzki.
A samo to referendum, były pani?
Podpisywałam za nie.
Pierwszy.
Przesuniemy to pudło, ono jest ciężkie i duże, może przesuniemy do stołu.
Możemy to postawić tutaj.
To obecnie leży w piwnicy, bo rzeczy po tacie zostały przeniesione właśnie tam, no i posegregowane. A może tak powiem, skąd ta cała idea, bo tutaj właśnie tata pisał. 3 sierpnia 76 roku wracałem maluchem z żoną i 9-letnim synem z nad francuskiego wybrzeża Atlantyku. Do Paryża jechaliśmy autostradą A1, która przebiegała pod lotniskiem Charles de Gaulle. W momencie dojazdu do tunelu pod lotniskiem przetoczył się w poprzek nad nami olbrzymi jumbo jet. Zrozumiałem wtedy, że most nad drogą lub koleją może wytrzymać ciężar kilkuset ton. To, co fascynowało tatę, to było to, że ta autostrada przechodziła bezpośrednio pod samym portem i widać było krążące nad nami samoloty. I to był chyba ten moment, kiedy tata się tym zafascynował. Pierwszy raz proponuję tą koncepcję Centralnego Portu Lotniczego, konkretnie z tą lokalizacją. Tu widzę, że tata w takim szczegółowym piśmie pisze, że pomysł umiejscowienia Centralnego Lotniska na przecięciu szlaków transportowych ma swoje korzenie w latach 70., kiedy powstawała Centralna Magistrala Kolejowa.
Kiedy we Francji lat 70. XX wieku chciano zaprojektować najszybsze pociągi łączące Paryż z Lyonem, wówczas chciano osiągnąć 270 km na godzinę. W Polsce w tym czasie Centralna Magistrala Kolejowa ambitnie planowała utworzenie szybkiej kolei pędzącej 140 km na godzinę. Mówiąc o kolejach dużych prędkości, cały czas, niestety, musimy spoglądać na zachód, gdzie kursują takie pociągi jak TGV, ICE czy hiszpańskie Renfe.
I tutaj pisze o tych szybkich kolejach. 16 listopada 1977 roku TGV pobił rekord prędkości, osiągając 280 km na godzinę, o czym doniosła nasza prasa. Położenie w widełkach dwóch starych linii, do Skierniewic i do Sachaczewa, pozwoliło by na wprowadzenie na tę stację ekspresów lotniczych z Warszawy i Łodzi. Uznałem, że 2-3 km dalej powinno powstać lotnisko, pod którym można umieścić stację dla prędkich pociągów z CMK. Pociągi przechodzą bezpośrednio pod terminalem portu lotniczego i w ten sposób umożliwiają bardzo szybką komunikację i przesiadanie się pasażerów z Warszawy. W związku z tym można by takim ekspresem dojechać w 15 minut, mimo że tam jest około 30 kilku kilometrów. W Europie powstało TGV. W 1994 powstał pierwsza stacja kolei dużej prędkości pod terminalem paryskiego lotniska Charles de Gaulle. W każdym razie jeździliśmy po tych drogach lokalnych, robiliśmy zdjęcia, czyli w tym miejscu, w którym Tata planował, projektował to lotnisko i jakby też pokazywał, że ten teren jest równy, płaski.
A kim tata był z wykształcenia?
Tata był psychologiem. Poza tym był też tłumaczem. W latach jeszcze mojego dzieciństwa tata zajmował się głównie tłumaczeniami. To w ten sposób zarabiał, ponieważ znał język angielski. Jako dziecko to, co było pewnym fenomenem, nauczył się języka angielskiego w okresie wojny.
Tak jak mi mówił, miał w domu taki samouczek, książkę do języka angielskiego i zaczął sam się uczyć.
A język niemiecki znał też z tego powodu, że chodził do szkoły niemieckiej i wobec tego, znając te dwa języki no, na bardzo dobrym poziomie, potrafił tłumaczyć nie tylko z polskiego na angielski czy na niemiecki, ale specjalizował się w tłumaczeniach z niemieckiego na angielski, co no, w Polsce było dosyć niezwykłe. Tak? I tata przetłumaczył kilka książek, przede wszystkim to były książki psycholingwistyczne, bo z kolei to była jego naukowa droga, bo jako psycholog, psycholingwista właściwie też w latach 70. też współredagował, czy też tłumaczył właśnie artykuły do takiego biuletynu, Polski Biuletyn Psychologiczny, tłumaczenia książek. To na tamte czasy było bardzo intratną rzeczą, chociaż nie zdarzało się to często, ale nie wiem, raz na rok przetłumaczenie książki. Tata nie był może specjalnie szybki w tym, ale bardzo dokładny. I takie zlecenia miał z zagranicy.
Był w stałych korespondencji z różnymi placówkami i instytutami i właśnie agendami Unii Europejskiej i tak dalej. Także po jego śmierci mnóstwo tych maili jeszcze przychodziło i niemalże do dzisiejszego dnia. Ale trzeba też powiedzieć, że ma swoją historię radiową, ponieważ był speakerem w redakcji angielskiej i w redakcji niemieckiej i to native speakerem przez wiele lat. Początkowo jako student jeszcze, a potem już był i speakerem i dziennikarzem w tych dwóch językach. Także jakby świat dla niego leżał otworem już w latach 70.
Kolejkę, która miała być oczywiście prezentem dla mnie, ale tak naprawdę to była jego wielką pasją, ta kolejka, rozkładanie tej kolejki. Robiliśmy to jakoś razem, ale tak naprawdę to on był właściwie głównym twórcą, autorem tych rozwiązań, i no bo ja jeszcze byłem za mały, żeby umieć takie rzeczy robić. I tata potrafił, pamiętam, zabudować pół pokoju tą kolejką z jakiejś tam okazji, nie wiem, urodzin czy innej. No i potem przez chyba przynajmniej kilka tygodni, czy nawet miesięcy, to ta konstrukcja tam trwała. Musieliśmy dostosować jakoś tam życie w mieszkaniu do tego, bo połowa pokoju była zabudowana jego konstrukcją kolejki. Także no, z różnymi rozwiązaniami, też takimi właśnie związanymi z przełączaniem, zwrotnicami, całą taką rozdzielnią i tak dalej. Także ojciec właśnie to, co robił jako od dziecka, bo jeszcze jako właśnie dzieciak, najrozmaitsze takie węzły autostradowe to sobie tworzył, rysował to wszystko. I od dziecka interesował się no, ogólnie rozwiązaniami komunikacyjnymi.
On w ogóle zdawał na komunikację, tylko się nie dostał.
Na architekturę zdawał.
Nie, na komunikację. Marek. Dobrze. Zdawał i nie zdał z rysunku.
Potem koleje, no właśnie ta fascynacja kolejami. Podróżował na rozmaite zakątki świata i tutaj widziałem właśnie dokumenty z Johannesburga, chyba rok 2001, jeżeli dobrze pamiętam. Takie dalsze podróże właśnie to do Chin. Przy tej okazji objechał całe Chiny pociągami dużej prędkości. Odbyliśmy rzeczywiście razem z tatą podróż naokoło Chin kolejami dużej prędkości. To było oczywiście niesamowite doznanie, bo no nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem, a Chiny są krajem, no, który ma największą sieć. Wtedy to było kilkanaście, może 20 tysięcy kilometrów. Dzisiaj czytałem, to już 42 tysiące kilometrów kolei dużych prędkości. I mogliśmy podróżować na takich odcinkach, jak nie wiem, Warszawa, Paryż na przykład w ciągu pół dnia, nie wiem, 5-6 godzin koleją, czyli w zasadzie tyle, co lot samolotem. I to też tatę fascynowało, że na krótszych dystansach samolot jest mniej sensownym środkiem transportu, ponieważ kolej zajmuje mniej więcej czasu tyle samo, a może podróżować od centrum miasta do centrum miasta i mniej jest no, tego całego przesiadania się.
To jest ciekawy list otwarty Stowarzyszenia Centralny Port Lotniczy, w którym wyraźnie określa wagę i znaczenie i sens tej inwestycji. Z początkiem 2006 roku zarejestrowane zostało Stowarzyszenie Centralny Port Lotniczy, którego statutowym zadaniem jest organizowanie poparcia społecznego dla działań odpowiednich władz i inwestorów na rzecz budowy między Warszawą a Łodzią wielkiego transkontynentalnego portu lotniczego. Celem budowy CPL jest zapewnienie Polsce stałego źródła ogromnych dochodów. To jest ważne zdanie, że właśnie teraz Azja się rozwija i to miejsce, w którym jest usytuowana Polska, jest idealne dla przemieszczania się tego nowego potencjalnego zainteresowania Azji, Chiny i Indie, Europą i że Polska będzie tutaj miejscem takim przesiadkowym, ważnym, bo najbliżej do wszystkich stolic europejskich, a nawet do północy Afryki. No i to była taka wizja przyszłości. No i tutaj połączenie właśnie tych kolei dużych prędkości z lotniskami. I tutaj jest taki, nie wiem do kogo on to pisał, no to taki jest list, tutaj bardzo dokładnie finansowanie, elementy infrastruktury, terminy realizacji i tak dalej.
Docelowo 4 pasy startowe dostosowane do największych samolotów. I to był jakby ten drugi etap pracy taty i taki już bardzo intensywny, bo rzeczywiście wtedy starał się dotrzeć do decydentów, przekonać ich do tego, żeby ten port lotniczy budować.
To mój mąż przedstawiał te projekty na forum międzynarodowym. On, te instytucje różnych kolei dużych prędkości i takie, które go zapraszały na rozmaite kongresy i to i w Europie, i w Stanach Zjednoczonych, w Chinach i w Japonii z takim profesorem Henrykiem Panuszem z Łodzi, który też był wizjonerem i oni wspólnie założyli Towarzystwo Integracji Transportu. I wiem, że nawiązywali kontakt, ale to już po 2007 roku, z ministrem infrastruktury Cezarym Grabarczykiem, który zresztą bardzo się tym zainteresował i uznawał, że to jest bardzo taki świetny pomysł. Na skalę niemalże Gdyni, nawet w dwudziestoleciu międzywojennym. Ja osobiście przekazywałam mnóstwo dokumentów prezydentowi Kaczyńskiemu.
Tutaj akurat list do Czesława Bieleckiego.
B. Jankow, @acn.waw.pl. Szanowny panie Sławku, pełny projekt CPL przedłożyłem 22 listopada 2004 roku w rok po liście do pana ministrowi Opawskiemu i wiceministrowi Krystkowi, który 2 tygodnie później zawiadomił mnie o przekazaniu go do Departamentu Programowania i Strategii. Podobno ma być jedną z 4 lokalizacji rozpatrywanych dalej za hiszpańskie pieniądze.
Tak, bo ta tam hiszpańska firma właśnie szukała tych lokalizacji. Jak się pan domyśla, panie Sławku, był to głos wołającego na puszczy. No i trochę myślę, to właśnie tata był w tej sytuacji, że miał takie poczucie, że nikt go nie słucha i miał, to był jeszcze taki czas, gdzie widzę, wyrażał dużo takiej pretensji, złości, żalu, tak, do tego, że właśnie jego bardzo dobre pomysły no, spotykają się z brakiem zainteresowania. Zatem walka z wiatrakami.
Stefan Niesiołowski, profesor Witold Orłowski. Profesor Aleksandrowicz.
Tata też stworzył stronę internetową CPL, Centralny Port Lotniczy, tak, taki miał skrót. Na główek miała ta strona internetowa, no taki graficzny z tym Airport Airport on Rails, czyli właśnie to była ta idea, która jest zawarta w tytule, czyli port lotniczy na szynach, tak? Oczywiście to sam wymyślił, to jest z jednej strony samolot startujący, a z drugiej strony pociąg szybkiej kolei, taki bardzo opływowy. No i na dole z kolei strony też pamiętam właśnie była ta panorama, którą tata rozwiesił. Niestety nie wiem, dlaczego nie mogę, może gdzieś tutaj jest to zdjęcie połączone ze sobą na dobre 2 metry długa. Pamiętam, że wisiała panorama lotniska, tego miejsca na lotnisko, czyli zdjęcia dookoła, naokoło horyzontu zrobione. I stało to na szafie, pamiętam taty, zresztą tej szafie, która pojechała już do muzeum w Pabianicach, stała i była tam tak rozwieszona przez długie lata. Tata zmarł w lipcu 2017 roku i to pod koniec maja właśnie razem z panem Henrykiem Panuszem przedstawili ten projekt i ówczesny wicepremier zdecydował, żeby ten projekt został pociągnięty dalej poprzez struktury już państwa, rządu.
Zmieniło to nazwę, Centralny Port Komunikacyjny.
Program Centralnego Portu Komunikacyjnego to rewolucja w podróżach kolejowych w całej Polsce. To 1800 kilometrów nowych linii, w tym kolei dużych prędkości.
Ludzie domagali się konkretów, chcieli usłyszeć je od władz spółki, ale przysłani do Baranowa urzędnicy szybko zostali zakrzyczani.
Były takie informacje, które tak, no, bolały.
Tak, znaczy może nie tyle informacje, co dezinformacje, które właśnie pokazywały nasz świat tutaj baranowski jako świat zacofanych ludzi, którzy nie wiedzą, na czym polega rozwój. Nie żyją tym, czym żyje cały świat nowoczesny i tak dalej.
Mój tata, tutaj też w tej dokumentacji, udał się na, chyba to był rok 2005, tata pojechał na radę gminy na takie spotkanie, żeby rozmawiać na ten temat i przedstawiać tą koncepcję, także korzyści i przekonywać już wtedy, tak? On nie mając żadnego poparcia, tą ideę chciał zachęcić samorząd do tego, żeby oni mogli zobaczyć w tym korzyści, jakie płyną z tego i też zaproponować jakieś rozwiązania, czy pewną wizję rozwiązań, które mogą zabezpieczyć osoby, które trzeba będzie przesiedlać
do gminy Baranów. Ale Marek, ja pamiętam, że ojciec jeździł wielokrotnie tam. On miał dużo spotkań z tymi gminami. To był jego taki bardzo ważna inicjatywa, bo on chciał ze wszech miar przekonać. Bardzo przeżywał wszelkie tego typu i ruchy przeciwko tej idei, ale wiem, że on jeździł do końca. Często jeździł do tych gmin, bo przecież kiedy budowano autostrady, też wywłaszczano ludzi i też odbierano im domy. A gdyby tego nie robiono, to byśmy nie mieli autostrad. Więc to jest pewna konieczność.
Przykład lotniska. Wczoraj znajomy podesłał mi link do takiej strony konsultacyjnej rozbudowy lotniska w Anglii Heathrow. I tam jest wszystko napisane, krok po kroku. Są nawet stawki minimalne, jakie będą mieli ludzie, którzy mają ziemię, jakie będą mieli ludzie, którzy mają domy i interesy, biznesy swoje. Tam jest wszystko napisane i oni mogą się czuć spokojnie, bo wiedzą, że to państwo ich nie oszuka.
A u nas?
Słychać, oglądamy telewizję, media i biegną różne sygnały, że ludzie zostali wyrzuceni ze swoich domów. No, do końca każdej historii się nie zna, ale my się obawiamy, żeby z nami nie było tak samo.
Kiedy pan ostatni raz zaglądał do tego pudła?
No zaglądałem ostatnio wtedy, kiedy to pakowałem, czyli mniej więcej 2 lata temu. Kiedy musiałem z mieszkania taty wynieść te wszystkie rzeczy.
Powiem szczerze, że ten porządek w tej całej dokumentacji jest no nieprawdopodobne. To tak.
Tak, no tata wszystko oczywiście układał w teczki. Widzę w oryginale, o, to jeszcze jest pismo, które w oryginale tutaj nawet jest, które było redagowane jeszcze na etapie redakcji tego pisma do polityki, nie tej ostatecznej wersji.
Z korektą, tak.
Tak, tak, tutaj z różnymi uwagami, zmianami i tak dalej.
O mój Boże, ile ten człowiek tutaj czasu i życia poświęcił, naprawdę coś niesamowitego.
No kilkadziesiąt lat życia poświęcił na to, a powiedzmy kilkanaście lat to był ten czas, kiedy tak już intensywnie w tej naszej nowej rzeczywistości Polski promował to, aż no do śmierci w roku 2017, tak?
To ja była
jakby podstawowa... Powiedziałbym, taka cecha mojego ojca, to znaczy to, że rzeczywiście był niezwykle wytrwały i nierezygnujący i miał taką, powiedziałbym nawet cechę no, takiej niezłomności wobec mnóstwa przeszkód, które w tym czasie były, bo odbijał się przez wiele lat rzeczywiście od ściany i był lekceważony, czy był pomijany, nie dostawał odpowiedzi, ale nie rezygnował, tak? Cały czas próbował w najrozmaitsze sposoby z pomocą różnych osób właśnie dotrzeć do decydentów. No i w końcu to mu się udało.
Ja pamiętam w szpitalu, na kilka dni chyba przed jego śmiercią, kiedy już było wiadomo, że jest ta decyzja, że jednak będzie ten port budowany. On mówi, tak, ale ja bym chciał tego dopilnować jeszcze. Tak bardzo chciał żyć. Ale głównie dlatego, żeby dopilnować tego portu. No tak.
Program Centralnego Portu Komunikacyjnego to rewolucja w podróżach kolejowych w całej Polsce. To 1800 kilometrów nowych linii, w tym kolei dużych prędkości.
Tata pisał, niemal bez dnia zajmuje się promocją projektu Centralnego Portu Lotniczego, opartego na sieci prędkich kolei. Począwszy od listopada 2003, przedłożyłem ten projekt, początkowo w embrionalnej postaci, czyli na kilku stronach, kilkudziesięciu osobom, dziennikarzom, młodym i starym, redaktorom naczelnym, ekonomistom, architektom, specjalistom od transportu, urzędnikom i profesorom, parlamentarzystom, w tym europarlamentarzystom, i lokalnym samorządowcom, z których mniej niż 1 na 7 zdobył się na jakąkolwiek reakcję.
Zanudzał to... wszystkich tym portem. Zanudzał wszystkich tym portem. To już niektórzy to już mieli dosyć tego portu, ale jeden kolega mówi tak, ciekaw jestem, Michalak, wiesz, ciekaw jestem, czy będzie choć jedna tabliczka, kiedy już wybudują ten port, wspominająca Bogusława Jankowskiego jako pomysłodawcę tego miejsca.
Zrażał się, bo to wiem, że było właśnie bardzo bolesne dla niego, ten brak zainteresowania, ale nie zatrzymywał się w związku z tym, tylko próbował dalej. No myślę, że tata miał rzeczywiście... ogromny upór i determinację, no ale taki upór w takim, myślę, pozytywnym sensie, to, że był bardzo głęboko przekonany do słuszności tej idei.